Witaj Wojtku serdecznie w 148, zaraz jest 150, lol. W ogóle 150 wyjdzie, jak mnie nie będzie w Polsce.
O ty, W czy Kiu, jeden. No tak może
ale
być
mi
oczywiście.
Ale mi powiedziałeś.
No, prosto w pięty ci pójdzie. A w pięty to dobrze, bo akurat będziesz łaził, więc idealnie.
No, myślę, że będę łaził, mogę też ewentualnie jeździć rowerem.
Tak. Barcelon. Si?
Tak, no to już powiedziałeś, bo tego no, nigdzie wcześniej nie powiedziałem. Nawet w social mediach jeszcze tego nie powiedziałem, więc to jest pierwsze miejsce, gdzie powiedziałem, że no, jedziemy do Barcelony.
No i doskonale.
Na prawie 2 tygodnie.
O, żeż ty 2 tygodnie w Barcelonie, to bardzo dużo.
No, będziemy musieli wymyślić coś z podcastem. Ale to się wymyśli, coś tam.
Coś wykombinujemy, panie. Nie takie to. Rzeczy się robiło.
Dokładnie, dokładnie. Ale no, jadę do Barcelony. Muszę sobie odświeżyć, przesłuchać jeden z odcinków jest z podcastu, w którym Wojtek mówiłeś o tym, jak się kupuje kartę SIM w Barcelonie, żeby mieć internet. Bo mamy to szczęście, że w Barcelonie już byliśmy parę razy, więc ja akurat nie pamiętam praktycznie nic z tego, jak się kupowało
karty. No my byliśmy razem przecież i to pojechaliśmy do Orange'a. Nie, ale mówię, że akurat wtedy, co kupowaliśmy kartę. To mieliśmy ten modemik, w razie czego mogę ci pożyczyć.
To by było doskonale, bo możemy nawet zrobić taki trade, bo MZF Wojtek bierze lampkę. Więc możemy się spotkać jakoś w weekend, a to tak już fajnie, że w podcaście o tym powiem, spotkamy się w jakoś weekend, ci podrzucę lampkę, może pójdziemy coś zjeść, po prostu zrobimy taki mały tradzik.
Spoko, nie ma problemu, natomiast idziesz normalnie do Orange'a, bo Orange ma w miarę
ułatwione. Tak, z dowodem osobistym, z tego co pamiętam.
Albo tym paszportem. I normalnie wiesz, długo to trwa trochę, bo tam muszą wypisać wszystkie rzeczy, ale generalnie aktywują ci kartę i możesz jechać na
no, tematem. No to tak chcemy zrobić, bo chcemy mieć tam internet w miarę przynajmniej. Mhm. Ja pobrałem już trochę aplikacji sobie takich barcelońskich i jestem ciekawy jak będzie, szczególnie, że mamy hotel niedaleko La Rambla, co jest crazy, bo życie nocne, barcelońskie życie nocne będziemy mieli tak naprawdę życiem codziennym.
Pod nosem trochę. Ale uważaj na kieszenie.
Oczywiście. Nie. Będziemy bezpiecznie. Będziemy starali się oczywiście nigdzie nie zostawiać niczego. Ubezpieczenie i wszystko. Też oczywiście. O właśnie, ubezpieczenie to muszę też sobie przypomnieć, żebym napisał. Ogarniam ubezpieczenie, muszę dać znać, gdzie się ogarnąłem.
Ale nie będziemy rozmawiać o tym, jak kupujesz ubezpieczenie na żywo Tętnopulsu. No nie wiem. Natomiast ja chciałem tak zajawić, bo jakby dobrze, że jedziesz oczywiście, ale z Barceloną wiąże się jeden fakt, który został potwierdzony.
Jaki?
No, mało znany fakt, który został sprzedany u nas jako ekskluzyw.
Ach, tak. W końcu ktoś napisał to, co my już wiedzieliśmy od dawna.
Dokładnie tak, że w Barcelonie na MWC
nie pokażą
Galaxy S8. I jakby nadal podtrzymujemy to, co usłyszeliśmy z naszego źródła, że wynika to z tego, że po prostu nie chcą się spieszyć z premierą i chcą rzeczywiście przetestować ten telefon na wszystkie możliwe strony i faktycznie podejrzewam, że to będzie telefon, który był najmocniej przetestowany przed premierą ever w ogóle wśród telefonów na całym rynku i przez całą historię smartfonów. Tak mi się wydaje. Tak, wydaje mi się, że właśnie tak będzie. No, może to zdecydowanie lepiej niż, wiesz, wystrzeliwać z siebie.
Samsung wrzucił, nie wiem czy widziałeś, zaraz znajdę linka, na Hakarniusie było.
A to wytłumaczenie dlaczego, tak?
Dlaczego, tak. To jest trochę smutne, że cześć, Samsung... Jest, Galaxy Note 7, what we've discovered. Okazało się, że najpierw był jeden problem z baterią, a potem się okazało, że jest drugi problem z baterią w przypadku Note 7.
Aha. Czy potwierdziło się to, co jakby wcześniej jacyś tam specjaliści po rozcięciu tych telefonów sprawdzali, czy nawet prześwietlając je, że ta bateria się tak zgniatała przy tym zagięciu ekranu i to był problem właśnie? Właśnie, bo ja nie czytałem tego wytłumaczenia, szczerze mówiąc.
No to już ci powiem. Ja wrzuciłem link, mogę ci wysłać zaraz, ale są dwa powody. Pierwszy jest bateria A i bateria B. Bateria A to jest ta pierwsza jakby rewizja, bateria B no to te drugie poprawione, tak, powiedzmy. I z pierwszą faktycznie to, co mówisz, jest główny problem właśnie był taki, że bateria się zgniatała w prawym górnym rogu. Mhm. Przez co no, stykały się te elektrody, które nie powinny się stykać. Do tego był jakiś problem z jakimiś końcami tych elektrod, nie w złym miejscu, że one się kończyły, więc tak był additional contributing factor. Mhm. I potem bateria B, która została poprawiona, ona była powiedzmy ściśnięta zbyt mocno, przez co znowu izolacja w środku się przerywała i elektrody znowu dotykały się tam, gdzie się nie powinny.
No, czyli fizyki się nie oszuka.
Tak, dodatkowo w niektórych bateriach brakowało w ogóle izolacji w środku, przez co no, było gorąco.
No to tak, to szybko się mogło gorąco zrobić. Widzę, co tu zrobiłeś.
Ale a propos androidowych rzeczy, to nie wiem, czy wiesz, że bardzo dużo rzeczy się w androidowym świecie wydarzyła dziś chyba nawet.
To znaczy?
Hugo Barra, nie wiem, czy taką osobę kojarzysz i to możesz kojarzyć z tego, że on był, z tego co pamiętam, chyba szefem Androida ze 3 lata temu.
A tak, i on dołączył do Xiaomi. Tak.
Przeszedł do Xiaomi i miał za zadanie wykreować Xiaomi na globalną markę. Miał też główny tam jakby styk z community. No i po trzech i pół roku, dobrze to po prostu powiedziałem, no odchodzi z Xiaomi, zostawiając Xiaomi na rynku tak naprawdę jako lidera powiedzmy z krajów no azjatyckich, tak, telefon, lider krajów azjatyckich, jeśli chodzi o urządzenia z Androidem czy w ogóle telefony.
No, to jest w ogóle lider, przepraszam, jeszcze tak to się wetknę, to jest lider generalnie technologii bardzo różnych i oni mają bardzo ciekawą strategię. Czytałem fajny tekst, teraz prawdopodobnie nie znajdę do niego linka, ale
to
czytałem bardzo dobry tekst,
znajdziesz.
Tak, że o tym, że Xiaomi ma taką strategię, że kupuje małe firmy i to jest właśnie w kontrze do tego, co robi Kickstarter. To znaczy, i to był fajny komentarz w ogóle do tego tekstu, jeden tam ktoś na Facebooku napisał, że Kickstarter jest super fajny, bo mamy crowdfunding i w ogóle i przychodzą duże pieniądze do firmy, i tylko że do firmy, która jest zbyt młoda, żeby rozkminić w ogóle, co z tymi pieniędzmi zrobić i jak poradzić sobie z produkcją, z dystrybucją itd., itd. Xiaomi robi inaczej. Kupuje firmę i mówi, ziomeczki, róbcie co macie do roboty, my mamy tutaj cały, wiesz, cały po prostu backstage, to znaczy, jeżeli potrzebujecie kasy, to nie ma problemu, na produkcję, tutaj są fabryki, tutaj mamy cały dział dystrybucji, poradzicie sobie ze wszystkim, a róbcie swoją robotę, produkujcie to, co macie do wyprodukowania. I takich firm w ogóle kupili bardzo dużo, chyba z 70.
No bo oni, wiesz, no jest przecież ten Xiaomi Air Purifier, nie wiem, no, czy wiesz, że wypuścili Air Purifier do samochodów.
Okej. Okay. To jest jeden z najpopularniejszych w ogóle oczyszczaczy powietrza na świecie.
Oni chyba zrobili też odkurzacz. Taki
automatyczny, no.
Tak. Mhm. Mają oczywiście te swoje Mi Bandy, mają oczywiście telefonów bardzo dużo. Zrobili telewizor, Wojtek, nie wiem czy wiesz, zestawy audio, słuchawki. I oni w tym świecie technologicznym naprawdę dobrze sobie radzą i naprawdę są takim, powiedzmy, liderem technologicznym.
I to jest tak, że jeżeli znalazłeś jakiś produkt na Kickstarterze, to poczekaj z miesiąc i zaraz będzie, wiesz, do sprzedaży.
I będzie od kogoś, kto
w Xiaomi, nie?
Tak, od kogoś, kto się zna, powiedzmy, czy już figured out, jak to robić. Ale Hugo Barra powiedział, że powodem, dla którego odchodzi z Xiaomi, jest to, że jest tęskni za Stanami. No bo on się przeprowadził.
A, bo on się przeprowadził, widzisz.
I powiedział, że brakuje mi Silicon Valley, rodziny, znajomych i wszystkiego i po 3,5 roku stwierdził, że to jest dobry moment na to, żeby wrócić, odpocząć troszeczkę.
No wiesz, wydaje mi się, że przez te 3,5 roku on ewidentnie musiał zrobić, wiesz, kawał dobrej roboty.
Znaczy, no on zdecydowanie
rzeczywiście urosło na właśnie takiego lidera, jeżeli chodzi o tego typu technologie i wiesz, i jako w ogóle producent. No, weszło nam do głów, tak? Jakby to nie jest firma z krzak w tej chwili.
Nie, Xiaomi
się mówiło, że wiesz, a tam chińszczyzna, nie? Ale nie.
A to Xiaomi teraz jest znakiem, powiedzmy, chińszczyzny XXI wieku, dobrej jakości. nowoczesnej, z dobrą technologią i z dobrymi produktami i do tego taniej, no bo mimo wszystko chińszczyzna zawsze się kojarzyła z czymś taniem, a teraz oprócz taniości mamy też bardzo dobrą jakość. Mhm. Więc tutaj Xiaomi naprawdę dobrze sobie radzi. Ale Wojtek, ja mam taki temat odnośnie chińszczyzny trochę ze starszych lat i nie do końca chińszczyzny, ale mi się nie wiem dlaczego kojarzy, że to jest dobre miejsce, żeby ten temat pociągnąć, Wojtek.
Chodzi mi o zrobić tak zwany most, ale...
Chodzi mi o stare gry.
Oho, to jest, no to rzeczywiście.
To jest taki wiesz, kiedyś Amiga, gry od Chinola, stadium dziesięciolecia, nie ma...
Znaczy nie, no okej, okay, rozumiem to powiązanie. Idziesz na stadion dziesięciolecia, kupujesz na płytach CD gry z krakami wgranymi, i później idziesz jeszcze do Chinola, żeby zajeść to, no bo zostało ci trochę kasy, no bo wiadomo, że były tanie, tak? Tak, o to chodziło? Mniej więcej?
No dobra, powiedz mi. Wojtek, nie wiem, czy ty próbowałeś grać w stare gry na nowym sprzęcie kiedyś?
Wiesz co? Nie. Może lata temu jakoś tak, wiesz, jakieś takie dziwne podejście do jakiegoś... chyba... Heroes of Might and Magic próbowałem odpalić na jakimś, wiesz, mocniejszym sprzęcie i na przykład odpaliło mi się kiedyś, ale to lata temu, więc to, wiesz, może nie być relewantne, ale odpaliło mi się tak, że gra działała tak, jakby miała, wiesz, przyspieszenie stukrotne.
To ja mam problem inny, bo dostałem polecenie służbowe.
Oho.
Od Magdy. Paweł, pograłbym w Kapitana Pazura i w Tarzana. Nie wiem, czy kojarzysz Kapitan Pazur.
W ogóle nie.
A Tarzan?
Nope, ale kojarzę...
Słuchaj, obie gry...
Znaczy ten, nie Król Lew, tylko...
Harry Potter.
Lew Leon.
A, tak,
o,
tak.
O, to była też gierka.
Kangurek Kao, pamiętamy. Słuchaj, okazuje się, że to są gry... chyba Kapitan Pazur jest z 97.
No.
Tarzan z 99.
Mm-hmm.
I okazuje się, że uruchomienie ich, mimo tego, że to są no, dosowe... gierki, no jedna, akurat Tarzan chyba jest za Migi w ogóle, nie pamiętam. To nie jest taka prosta rzecz, żeby w ogóle te gry odpalić. I Kapitana Pazura odpaliłem, wyobraź sobie, się zacina. A Tarzan działa mimo wszystko bardzo dobrze, nawet na ekranie HDP, ale Kapitan Pazur jest niegrywalny. Ja w ogóle nie do końca rozumiem, są te tryby na Windowsie, coś takiego jak uruchom w trybie zgodności.
No ale zgodności z MS-DOS?
Nie, no uruchomiłem mi DOS 9.5, ale też nie działa. W ogóle nie mam pojęcia. I to jest taki temat, który powiedzmy mam, no że stare gry nie do końca działają, ale mówię o tym, bo mam taką nadzieję, że może ktoś wie, co zrobić, żeby stare gry działały.
A, czyli to jest cry for help.
Trochę tak, bo o ile Tarzana odpaliłem i można sobie pograć i faktycznie fajnie działa, to Kapitan Pazur jest grą, którą nie wiem, co z nim zrobić. Nawet jest strona w ogóle, gdzie można pobrać Kapitana Pazura. Chyba
to jest platformówka, ale... widzę. Bo tak. Się odpalam sobie tutaj, patrzę. Ja chyba w to grałem nawet.
A grałeś w Różową Panterę?
Tak, oczywiście.
Polską? No, to też była dobra, stara gra.
No, pewnie.
Więc to jest, mój cry for help. Pomocy.
Pomóżcie.
Halo? Wypuśćcie mnie z tym pomocy. No, więc jeśli ktoś wie, jak odpalić Kapitana Pazura na Windowsie 10 na nowym, dobrym sprzęcie, to bardzo chętnie się dowiem, co muszę zrobić i co wyklikać. Ja już próbowałem, Wojtek, takie rzeczy, uważaj, bo to może być szalone. To jest z tego, że ty nie korzystasz z Windowsa od dawien dawna, to może mogą te nazwy dla ciebie brzmieć szalenie, ale uruchomiłem go w trybie zgodności z Windowsem 95.
Okay.
Uruchomiłem go w trybie 256 kolorów, 32 bity. Uruchomiłem go w trybie ograniczenia rozdzielczości do 640 na... nie wiem ile, 480 czy 320, no nie wiem, jakoś tak bardzo takim, wiesz, szalonym. No i on odpala się całkiem ładnie, natomiast jak już przechodzimy do grania, odpalam pierwszą planszę, no to już Kapitan Pazur jest tak jakby był na marihuanie.
No ale słuchaj, no a sprawdziłeś, jakie są wymagania sprzętowe? Ja ci przeczytam. Rekomendowane Pentium 90 MHz i 16 MB RAM. No to ziom. Jakby podejrzewam, że nie masz tyle.
16 giga. Shit.
No to za dużo, ewidentnie.
Za dużo RAMu mamy, no. No i procesora też za dużo.
No, stary. W ogóle... Ale najlepszy jest to, o kurde, ziom. Gry online, nie? wchodzę na gry online, bo tutaj właśnie znalazłem, bo generalnie oni mają dobre SEO i jak wpiszesz jakiś tytuł gry, to oni dość wysoko wyskakują, nie? Bo oni mają taką bazę gier. I uwaga, jest właśnie wymagania sprzętowe, to ci przeczytałem i do tej gry rekomendujemy Asus ROG GL552VW, Intel Core i7, pamięć DDR4, kurde, 32 giga RAMu, nie?
Nvidia GeForce, ale słuchaj, no tak, Intel Core i7-6700 to mam taki.
Brawo.
Pamięć DDR RAM, no mam 16 giga RAMu. Grafika 960, no to mam 980.
No,
wyświetlacz 15-calowy to taki mam, tylko że z rozdzielczością prawie 4K. No i magazyn danych to też... Najzabawniejsze jest to, że próbowałem odpalać tą grę i na karcie graficznej tej GeForce, i na zintegrowanej, i na żadnej. Nie, na żadnej nie zadziała.
Nie, ja bym napisał do gry online, że oszukują ludzi i że coś tu jest nie tak, jakby, że podajesz ich do sądu.
Nie wiem, czy wejdziesz tam niżej, są komentarze i jest komentarz z 2012 roku. Kto gra w multiplayer, pisać do mnie na GG.
Nice. O, proste. Rady, ale zrobiliśmy podróż wstecz. Piękne, piękne. Bardzo mi się podoba. Dobrze, pomóżcie Orzechowi. Jeżeli macie jakieś super triki, tips and tricks, takie były zawsze działy w tych gazetkach o grach.
Nie, to tips and tricks. Też kiedyś Apple Blog TV, czy Appleblog.pl. Appleblog TV i tam też był dział tips and tricks. Włodek Markowicz z Pawłem.
A, no widzisz. No to polecamy, ale tutaj.
A ja w ogóle oglądałem takie rzeczy do obiadu.
Wiesz, szukamy teraz, nie? No. Ja koniecznie chciałem powiedzieć dzisiaj o dwóch rzeczach. Jedna bardzo krótka. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o MacBookach nowych Pro? Już wielokrotnie jakby tak dotykaliśmy tematu i ja jestem takim trochę obrońcą tego, że USB-C i w ogóle... bo dotykałem trochę nowego MacBooka, ponieważ tutaj dziewczyny sobie pozamawiały i chcą mieć nowe MacBooki, więc jeden przyszedł, na drugi jeszcze czekamy, ale oba kupiliśmy z Touch Barem i tak dalej. Touch Bar... Jestem zdecydowanie na fanem tego rozwiązania i uważam, że to naprawdę może się przydać wielokrotnie. Znaczy to jest trochę tak jak...
Widziałem taką aplikację, Wojtek, która na Touch Barze, jak wejdziesz na Stack Overflow, to ci pojawią się dwa przyciski skopiuj do mojego kodu albo skopiuj do mojego kodu, zmieniając zmienne.
Ej, no to jest dobra rzecz. Znaczy,
to żart.
Ale generalnie, no to jest śmieszny, programistyczny, nie rozumiem, bo nie kucuję. W każdym razie, ja też czytam jakieś różne rozwiązania i tam coraz więcej w ogóle jest aplikacji, które ludzie piszą. Na przykład Better Touch Tool ma jakąś specjalną w ogóle taki... może wystawić na Touch Barze widget, który będzie robił to, co chcesz. Znaczy, że możesz zaprogramować to sam, wpisując tam jakiś, wiesz, magiczny kod, żeby guzik, który masz na Touch Barze, robił coś, co lubisz, nie? Więc to jest spoko. Natomiast generalnie Touch Bar jest troszeczkę jak 3D Touch. To znaczy, że jeżeli uda ci się wciągnąć, wiesz, w swój workflow korzystanie z tego rozwiązania, to będzie ci to pomagać i będzie to dużo wygodniejsze. Głupia sprawa. Wpisywanie emoji jest... bardzo łatwe, bo jak ja chcę zrobić jakieś emoji takie bardziej skomplikowane niż uśmieszek, no to wiesz, Ctrl, Command, spacja, naciskam, pojawia się okienko, wybieram ten emoji,
jest też taka aplikacja,
pasuje,
o której chyba mówiliśmy już kiedyś.
Tak, Rocket, coś tam, ale wpisywanie, no come on. A tam na Touch Barze naciskasz...
Ja się przyzwyczaiłem do tego, bo nie wiem, czy ty używasz Slacka jeszcze.
Korzystam. Ale nie wpisuję nigdy dwukropek, coś tam, dwukropek, żeby zrobić
totalnie
emoji.
Ja tak totalnie walę emoji, szczególnie, że w pracy mamy dużo customowych emoji.
No rozumiem.
Więc na przykład, robię dwukropek kappa.
No okej, okay, no. Ale to już znowu, trzeba mieć to w swoim workflow'le i to jest takie bardzo ircowe wpisywanie, kurde, z palca, żeby pojawiła się ikonka emoji, nie? Jakby... Widzę, że kapitan Pazur trochę na dłużej został w twojej głowie, ziomek. W każdym razie naciskasz tylko ikonkę emoji i wybierasz, masz na początku te, z których korzystasz najczęściej, naciskasz bang i wchodzi, nie? Jakby dwa naciśnięcia na tym touchbarze i masz załatwione wpisanie emoji, możesz kliknąć parę razy i wpiszesz bardzo dużo lajków, nie? Bo wiadomo, że lepiej trzy niż jeden.
Oczywiście.
Ale jeżeli chodzi o USB-C, no i jednak boli. Znaczy to jest, no kurde, krzyczeli, że o Jezu, Jezu, tak nie powinno być i w ogóle tak się nie robi i tararara. Ja mówiłem, nie, no słuchajcie, to przyszłość przecież, tararara. No, przyszłość. I to rzeczywiście czuję się, że to przyszłość, ale taka dalsza. Wszystko no, jest kurde na USB-A.
Zenbook chyba 3, jest coś takiego. No. To są takie MacBooki tylko od Asusa. W ogóle to bardzo ładne i być może mi się uda taki na test sobie wziąć, bo to jest w ogóle... Wygląda jak MacBook, jest jak MacBook, tylko trochę szybszy. To oni mają też na USB-C tylko jeden port, ale w zestawie od razu jest, chyba to nawet mówiłem, czy w zestawie od razu jest taka przejściówka, jak Apple dodaje, czyli wiesz, USB-C na HDMI, USB-A i USB-C. Okay, od razu jest w zestawie. Jak
że Apple to tego nie dodaje, Apple to daje do sklepu, żebyś mógł kupić. No i generalnie właśnie to jest problem. Znaczy, z jednej strony znalazłem bardzo ciekawe rozwiązanie. W iSpocie jest taki hub Uniteka, który jest jednocześnie podstawką pod kompa. I on wtedy, wiesz, jest na szerokość komputera mniej więcej. Kładziesz na tym komputer, więc on jest leciutko pod kątem, wiesz, do góry. Masz jeden kabelek, który podpinasz do portu USB-C, a jakby w tym hubie z tyłu, tak jakbyś miał komputer, wiesz, tak jak z tyłu masz wszystkie porty, nie? To masz właśnie dwa USB z tyłu, jedno z boku. Do tego oczywiście ładowanie przez USB-C. Dodatkowe USB-C, żeby w razie czego podpiąć jeszcze coś innego, na przykład, nie wiem, ekran. Port na kartę SD. I jeszcze jakieś ładowanie 5V, nie wiem po co, ale jest. I HDMI i oczywiście Ethernet. Więc generalnie, wiesz, taki pełny dock. Bym tak go nazwał, nie? Fajne rozwiązanie, bo rzeczywiście, wiesz, sprawia, że to rozwiązuje ten problem, że, nie wiem, masz, powiedzmy, stacjonarne miejsce pracy, jakieś biurko, gdzie przychodzisz, nie wiem, skądś tam i kładziesz komputer, podłączasz jeden kabelek i on się wtedy podłącza do tych wszystkich urządzeń, które masz, zewnętrznych dysków, jakichś tam innych rzeczy. Więc to jest spoko. To jest fajne rozwiązanie. Tylko, że co w podróży, nie? Jakby... Jeżeli chcesz w podróży skorzystać z czegoś.
Dongle life.
No i dongle life mocno, nie? Jakby samo to, że musieliśmy szukać, wiesz, jakichś rozwiązań, jakichś przejściówek dziwnych, a to na kabelku, a to nie na kabelku, no.
No ale to tak jak mówisz, to jest trochę przyszłość, boli. Tylko to jest przyszłość, a nie
dalsza, a nie bliższa, no niestety, więc dlatego, to jest mówię, bolące.
Fajnie by było mieć teraz w komputerze oczywiście port USB-C. W przypadku MacBooków niestety jest albo all-way USB-C, albo nie USB-C.
No, tak, no nie masz
wyboru. Na szczęście
wyboru,
w przypadku komputerów z Windowsem masz ten jakby ten plus, że tych ładowarek, w sensie tych portów USB-C możesz mieć parę, albo jeden. Mhm. Jeden już jest więcej, jeden jest wystarczający tak naprawdę, no bo to jest już powiedzmy, będzie trochę bardziej feature-proof, bo nawet gdybyś chciał, no to możesz sobie kupić potem dongla, ale w drugą stronę, tak? Na USB-C parę wejść.
A jeszcze jest jedna ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz, ale kabel, który dostajesz z MacBookiem Pro, nadaje się raczej tylko do ładowania. Bo USB-C, które są w samym MacBooku, to jest jakaś tam wersja 3.1, a tak, kabel tak. Obsługuje 2.0 chyba, więc nie obsługuje przesyłu danych. Ten, który masz okay. Jakby w pudełku, nie? Więc...
Czyli nawet jak chciałbyś sobie teraz coś poprzesyłać, to musisz mieć kolejny kabelek.
Tak, jeżeli chcesz na przykład podłączyć monitor, który będzie łykał i obraz i dźwięk, nie? Więc jakby...
No,
takie, prawda, śmieszki, ale rzeczywiście tak jest. No i samo to, że no, musisz to kupić trochę słabo, natomiast da się to obejść, wiadomo, tylko wiesz, w mojej głowie jest takie...
Możesz zawsze wejść i ukraść, prawda? No, da się to obejść.
Oczywiście, ale ja mam tak, że wiesz, no, nakupiłem trochę tych przejściówek na DisplayPort, na HDMI na przykład, bo miałem aha. Starego MacBooka, mam takie na VGA nawet i też super, że mam. Mam nawet jeszcze jedno na Ethernet, bo przecież w pracy czasem się zdarza, że trzeba podłączyć przez kabel, bo Wi-Fi nie działa, bo coś tam się, wiesz, spierdaczyło, za przeproszeniem, więc różnie bywa. No to te wszystkie przejścióweczki, see you later, no ale, well, ludzie, którzy mieli iPhone'a 4, jakby czują to samo, przeskakując na coś nowszego, nie?
No tak. Wtedy też były przejściówki, pamiętam, z 30 pinów na Lightning.
No właśnie, więc no wiadomo, że jakoś trzeba iść do przodu, ale można było to zrobić trochę tak bardziej, prawda,
to ja mam,
na miękko. Na miękko.
To ja mam ciekawy temat dokładnie.
Jedziesz.
Przy tym, bo ja mam firmowy komputer.
Okej.
Okay. iMac'a.
Taki stacjonarny, piękny, duży ekran. Taki stacjonarny.
20 chyba, to jest ten mniejszy. 20 chyba 1 cali.
Okay.
Tak, był taki 21? 21 cali Full HD.
Ale Retina?
Nie. To jest taka wersja, ten jakby... Tak jak trochę jak MacBook Air, powiedzmy, tylko z lepszym procesorem i z większą ilością RAMu i z większym dyskiem. Mm-hmm. Więc taki mocniejszy MacBook Air. Tam jest terabajtowy HDD, niestety nie SSD, tylko HDD. Mm-hmm. 8 giga RAMu zamiast 4, no i tam jest chyba i 5 albo i 7, ale taka mocniejsza, więc jest to taki upgrade. No i to jest chyba pierwszy, to jest w ogóle pierwszy Mac, a w sensie iMac, z którego korzystam.
Okej, okay. A ma myszkę z taką kuleczką?
Mogłem taką myszkę mieć, ale mam akurat inną. Taką, powiedzmy, Windowsową, no ale taką, bo mi lepiej działała na moim biurku.
Znaczy ta z kuleczką to jest jakiś w ogóle pomyłka, no, ale nie idźmy w tą stronę.
To jest kuzorium,
dokładnie.
No i teraz mam tego Maca, korzystam sobie z niego no tak naprawdę tydzień w tym momencie. Powiem ci, że jest to ciekawe doświadczenie, absolutnie ciekawe doświadczenie korzystanie z komputera desktopowego. Przede wszystkim dlatego, że no jest, ma bardzo duży ekran, co dla mnie jest czymś nowym i jeszcze bardziej nakręca mnie na to, żeby komputer, który będę miał jakby swój prywatny, czy komputer, który nowy będę miał, żeby miał większy ekran niż 13 cali. Mhm. To jest definitywnie fajowa rzecz. Widać 8 GB RAMu, jak bardzo pomaga komputerowi. Naprawdę, jaka to jest różnica w porównaniu tych 4, które mam w MacBooku Air, no to jest niebo, a ziemia, ten MacBook po prostu jest straszny. W ogóle muszę go przeinstalować i wyrzucić wszystko, skoro teraz mam firmowy komputer, no to nie muszę niczego firmowego trzymać na swoim, więc wypadałoby po prostu go zainstalować na czysto, no ale to jest też tyle roboty, że mi się nie chce. Zdecydowałem się zrobić, to zdecydowałem się zostawić komputer pracowy jako komputer pracowy, nie mam tam nic prywatnych rzeczy, co jest w ogóle dość ciekawym eksperymentem dla mnie. Nie dlatego, że w jakiś sposób chcę już znowu work-life balance czy cokolwiek, tylko potraktowałem to jako komputer, który nie jest komputerem prywatnym.
No, czyli nie
chciałbym tam się logować do banku, nie chciałbym tam trzymać prywatnych plików i nie absolutnie z jakichś takich powodów górnolotnych, tylko po prostu stwierdziłem, że to jest, skoro komputer jest firmowy i to jest do pracy, to będzie to tylko rzeczy do pracy i tylko. Mam co prawda zainstalowanego tam Spotify z zalogowanym moim kontem, no ale to dlatego, że chcę słuchać muzyki normalnie. Mam też tam zainstalowany OnePassword i WhatsApp, co prawda z jednego i z drugiego jestem wylogowany na co dzień i jak przychodzę rano do pracy, no to do... W ogóle logowanie się do OnePassword jest absolutnie przyjemną rzeczą, bo polega na tym, że chcę się zalogować swoim kontem i przykładam z telefonu QR-kę do kamerki i po prostu muszę po prostu wpisać master password i jestem zalogowany do OnePassword. Więc wiesz, ten proces jest całkiem przyjemny. No WhatsAppa, nie wiem czy wiesz, że to jest logowanie, wygląda tak, że pojawia ci się QR-ka na ekranie, którą skanujesz aplikacją WhatsAppa i jesteś wtedy podłączony, no nie?
Więc
wszystko jest ten. A mam OnePassword do tego, że do Facebooka się chcę tam logować, bo fanpage czy social media, no to muszę mieć po prostu gdzieś te hasła trzymać, no nie?
Jasne.
Ale to jest bardzo ciekawy eksperyment, żeby nie robić niczego, nie mieć niczego prywatnego na komputerze pracowym. I jest jeszcze jedna rzecz odnośnie tego komputera. Nie wiem, no bo mówię, że on działa szybciej w porównaniu do MacBooka, który ma 4 GB RAMu, tak?
I no.
Ten procesor nie jest aż tak dużo szybszy. Jest oczywiście szybszy, ale nie jest to jakiś taki deal breaker. A ten komputer w porównaniu do mojego MacBooka to jest niebo a ziemia i to tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. I przez bardzo, bardzo, bardzo mocno mam na myśli to, że miałem dzisiaj otwartych 30 kart w Chromie.
Mnie to boli po prostu, jak tylko słyszę.
Ale miałem 30 kart, bo robiłem research i potrzebowałem, szukałem informacji do tego, miałem gdzieś tam, znalazłem jakiegoś bloga, w którego też chciałem parę wpisów przeczytać, no mi się zrobiło 30 kart.
Mm-hmm.
Tylko, że się nic nie zacinało i działało perfekcyjnie szybko. A do tego korzystanie z klawiatury i z myszki przy komputerze to też jest jakieś coś szalone. Jedyna rzecz, która mnie denerwuje, jest nie do przeskoczenia niestety, to są te porty. Korzystałeś z iMac'a kiedyś, bo porty w iMac'u
tak.
są z tyłu, no właśnie. No i teraz jak podłączę sobie słuchawki z tyłu, one mi się trochę zaginają i no nie mogę się na przykład oprzeć tak całkowicie na fotelu, no bo kabla mi nie starcza.
No tak, no musisz mieć porty bezprzewodowe, no.
No tak, a porty z tyłu dodatkowo jest kolejny problem, jest taki, że no na ślepo nie włożę.
No nie, kabla. Musisz go obracać albo chciałem, wstawać.
Chcę sobie włożyć ładowarkę, no to wiesz, no kabel USB do włożenia, to niestety albo muszę go sobie przekręcić komputer, albo muszę sobie zrobić tak, żeby wstać i włożyć. Mhm. Zupełna pierdoła, na którą nie zwracałem uwagi, dopóki tak naprawdę nie zacząłem z niego korzystać.
Ale z przodu ładniej wygląda.
No z przodu ładniej wygląda, no, ekran jest duży, chodziło. Kolory są ładne. Nie, no absolutnie pracowanie i korzystanie z tego komputera jest czystą przyjemnością. Natomiast no, są takie rzeczy, które są denerwujące z racji tego, że no, wolałbym sobie móc jakoś łatwiej te porty. No tylko, że z drugiej strony gdzie te porty? Z przodu? Przecież to wyglądałoby tak, że chciałoby się, wiesz, no można by z dołu zrobić wejścia, nie?
Teoretycznie.
Tylko, że z dołu są głośniki.
A, więc... no właśnie. No i no, jest dużo problemów. Ale widziałem niestety takie rozwiązanie, że taki hub, który się zaczepiało o ten ekran od dołu, w taki sposób, że on się podłączał do wszystkich portów z tyłu i wywalał je naprzód.
No to chyba też to gdzieś widziałem, ale to jest już chore.
To jest chore już na maksa. To jest chore na maksa. Ale wiesz, ta różnica między MacBookiem Air a tym iMaciem, oprócz RAMu, myślę, że też wynika z tego, że tam jest zupełnie inny procesor. Bo
procek, ale aż tak bardzo?
No, procek desktopowy, a procek, wiesz... mobilny, to są naprawdę dwa różne światy. Jakby to jest czasem no, nieporównywalnie większa moc. No. Teraz oczywiście to się wyrównało, ale za tych czasów, kiedy iMac i właśnie MacBook Air były na rynku, to myślę, że wiesz, że jak byś porównał sobie ich wyniki, nie wiem, no renderingu stron na przykład, to podejrzewam, że wiesz, miałbyś szybką odpowiedź, dlaczego to tak dobrze działa. Ja chciałem jeszcze poruszyć taki temat, bo te dongle to taki szalony, ale chciałem poruszyć temat, który
poczekaj, właściwie
pojawił się w piątek.
To jest,
no?
Ja nie wiem, czy to nie jest komputer, który masz Fusion Drive. Właśnie to odpaliłem,
no to,
że...
To, chociaż... to by wiele tłumaczyło. To bardzo wiele.
No nie wiem, ale nie jestem pewien, chyba nie, ale widzę właśnie, że to jest rok, w którym Apple wrzuciło Fusion Drive w komputery, okay. Więc może...
No to poszukaj, czy wiesz, może się okaże, że jest to Fusion Drive i w ogóle, wiesz, nasze wszystkie dywagacje można wyrzucić do kosza i tu masz odpowiedź. Ja chciałem poruszyć temat, który wydarzył się w piątek i to nie jest też tak, że to jest pierwsze użycie tej technologii, bo chciałem opowiedzieć o Twitterze. Znowu, jakby wraca ten Twitter, bo rzeczywiście w jakimś jednym z poprzednich odcinków o tym rozmawialiśmy, że ja tak myślałem, że no, 2017, rok Twittera i w ogóle. I nie tylko dlatego, że Trump został wybrany, no bo wiadomo, że on komunikuje się jakby ze wszystkimi za pośrednictwem Twittera. Ale była inauguracja. I ta inauguracja była transmitowana na Twitterze na żywo przez telewizję PBS i oni też transmitowali to na fejsie, natomiast transmisja na Twitterze była kurde dobrze zrobiona. Muszę powiedzieć, że Twitter jakoś umiał to ogarnąć w takim sensie, że na desktopie wygląda to tak, że masz z lewej strony player, gdzie leci właśnie ta transmisja, a z prawej strony tweety dotyczące transmisji oznaczone hashtagiem tam inauguration, nie? Jakby wiadomo, prosta sprawa. I muszę przyznać, że było to mega przyjemnością i takim fajnym doświadczeniem to, że na górze w aplikacji właśnie układ jest troszeczkę inny, bo na górze jest player, na dole są te wszystkie tweety. Możesz sobie player odpalić na full screena, ale jeżeli chcesz gadać z ludźmi, no to rzeczywiście na dole masz cały czas tą listę tweetów, która się odświeża na bieżąco, plus jakby pole do wpisania tweeta i od razu ten hashtag inauguration miałeś jakby w treści wpisany, więc jesteś w tym miejscu, więc rozmawiasz na ten temat, także jakby masz wiele rzeczy ułatwionych. I muszę przyznać, że właśnie w tej mobilnej aplikacji to, że mogłem oglądać i komentować na bieżąco to, co się dzieje faktycznie na tym streamie, było mega fajnym rozwiązaniem i totalnie wreszcie poczułem, że Twitter zrozumiał, po co jest i jak powinno to wszystko wyglądać. Ja wiem, że jakieś pierwsze podejścia do tego były nawet w aplikacji Twittera na Apple TV, bo oni pokazywali takie screeny, że możesz właśnie oglądać mecz, z jednej strony, a z drugiej strony czytać tweety, wiesz, jakby ludzi, którzy w nim uczestniczą lub tam są na miejscu, lub wiesz, jakby w ogóle komentują to
tak,
wydarzenie.
Tak, oglądać wideo, w które ludzie tam umieszczali nawet jakieś analizy.
Tak, że z jednej strony właśnie tam tu puścisz wideo z tweeta, a tu z drugiej strony jakby cały czas, wiesz, masz podgląd tego, co się dzieje. I to naprawdę, wiesz, w aplikacji Apple TV, no to jest trochę takie szalone, no bo przecież musisz użyć jakby aplikacji mobilnej, żeby tego tweeta napisać, no przecież nie będziesz dyktował tweeta Siri, no come on, jakby szanujmy się trochę, no bez przesady, ale generalnie w aplikacji było to zrobione naprawdę świetnie i jestem mega pod wrażeniem tego, jak to dobrze działało i z wielką przyjemnością jakby oglądałem i tweetowałem na bieżąco, wiesz, tam ja tam wrzuciłem, nie wiem, 3-4 tweety, jakby to bez przesady, ale generalnie właśnie tak to powinno wyglądać. I Twitter zrobił to naprawdę dobrze. Liczę na to, że to się rozejdzie i jakby częściej będą robić takie rzeczy przy takich dużych eventach. Jeden minus był taki, że niestety, ale jak zamknąłeś już ten widok w aplikacji, tego właśnie, wiesz, live'a z komentarzami, to bardzo trudno było do tego wrócić. Znaczy był jeden konkretny link, jeżeli, nie wiem, przez Safari przechodziłeś, no to trzeba było wpisać inauguration, twitter.com, enter i przekierowywało cię do aplikacji i tam mogłeś sobie dalej oglądać. Ale jeżeli nikt nie szernął tego linka na przykład na Twitterze, ja na przykład zrobiłem tak, że dałem retweeta i później wchodziłem na swój timeline, żeby kliknąć w ten link, który retweetowałem, żeby mi właśnie w aplikacji przeskoczyło, bo powinno działać to tak, moim zdaniem, że klikasz na hashtag i to właśnie jakby lista wyszukiwania hashtaga, jeżeli jest live wydarzenie, to właśnie pokazuje teraz nie listę zwykłą, tylko właśnie z tym live'em na górze. I to powinno w ten sposób działać, wtedy było dużo łatwiej. Myślę, że to jest jeszcze jakaś tam kwestia do poprawienia, ale generalnie mega szacun. Twitterze, rób tak dalej, bo to jest właśnie kierunek, w którym musisz iść, żeby przeżyć. I 2017, potwierdzam jeszcze raz, to będzie rok Twittera, w którym podniesie się z kolan. Jak Polska.
Ale się nagadałem. Będzie robić live'y?
No, Polska chyba też.
Polska też będzie robić live'y.
Tak.
Super. No z lewami jest ten problem, że są na żywo i trzeba być w tym momencie, żeby z nimi wchodzić w interakcję, no nie? Więc jest no, taki
oczywiście.
Problem. Ale przy inauguracji Trumpa jest jeszcze jeden temat, który się pojawił, Wojtek, i to jest temat, którego dawno u nas nie było w podcaście.
Oho.
Jak myślisz, co to? Zgadnij.
No jak zwykle bezpieczeństwo, witam.
Wojtek, nie wiem, czy kojarzysz taki serwis Lavabit.
Sam go nie znam, natomiast gdzieś tam jakieś headliny mi się przewinęły. Ale opowiedz. Lavabit
to jest, to był taki provider mailowy, z którego korzystał Edward Snowden. I w sytuacji, kiedy Edward Snowden opublikował tak naprawdę te wszystkie, a właściwie zrobił ten leak informacji o NSA, rząd, nie pamiętam kto, ale jakaś agencja, chyba FBI, poprosiło Lavabit o to, żeby udostępnili wszystkie informacje, które mają na temat Edwarda Snowdena. I autor, albo właściciel Lavabit miał tak naprawdę dwie opcje. Albo udostępnić te informacje, no jakby być skończonym, jeśli chodzi powiedzmy o, no, o bezpiecznego prowajdera mailowego, albo zamknąć serwis. Zdecydował się na zamknięcie serwisu, na zrezygnowanie ze swojego biznesu i Lavabit umarło w roku 2013, coś takiego, tak, w 2013 w sierpniu. I teraz z racji tego, że była inauguracja Trumpa, Lavabit, ten koleś Ladar Levinson stwierdził, że dobrym momentem jest właśnie inauguracja Trumpa na powrót Lavabit. On te dane w ogóle, które miał mailowe, podobno gdzieś trzymał i jeśli ktoś miał tam konto, będzie mógł dalej z niego skorzystać i tam te maile są oczywiście zaszyfrowane, bezpieczne. Przez Kickstartera zebrał pieniądze na to, żeby wydevelopować nowe metody na trzymanie tych danych bezpiecznie. Jest coś takiego jak Dark Internet Mail Environment.
Jezus,
i Revolutionary End-to-End Encrypted Global Standard and Magma. What the hell is Magma? Niestety nie mam pojęcia.
Brzmi jakby jest... to Apple zrobił.
Tak, jest.
Jeżeli to jest takiego... revolutionary.
Jest oczywiście.
Czy to jest, ale Orzech, czy to jest wireless?
Jest wireless, tak.
No!
Jest, jest tutaj opisane ładnie wszystko na stronie Lavabit, o co chodzi. Co to jest ten Dime, jak on działa, Encryption Modes, jest napisane, co to jest też Magma. Jest tu też opisane, dlaczego Lavabit został zamknięte, bo rząd amerykański chciał Lavabit, żeby wypuściło swoje klucze SSL, po to, żeby mogli jakby... postawić własny serwer pomiędzy, no. Po to, żeby zbierać dane od pomiędzy, jak użytkownik łączy się do Lavabit, oni chcieli mieć te klucze SSL, żeby jeszcze po środku postawić serwer, który będzie pozwalał na przechwytywanie ruchu pomiędzy użytkownikiem a serwerem Lavabit. No więc Lavabit się oczywiście...
Komu to przeszkodzi?
Tak. Kogo to zaboli? No. I teraz koleś od Lavabit stwierdził, że on oczywiście jakby nie może do tego dopuścić, zamknął serwis i teraz wyprodukował właśnie tą nową technologię, która pozwala na całkowite w ogóle zminimalizowanie danych, które przychodzą od użytkownika do serwera, przez co no, jest mniejsza szansa na to, że jakiekolwiek dane zostaną opublicznione, czy ktoś będzie mógł zrobić jakiś atak na nas. Mhm. Lavabit różni się dość od maili, które są teraz uznawane powszechnie za bezpieczne, z których można skorzystać. Tam był Tutanota, jest taki provider e-mailowy. Jest też Proton Mail.
Tak.
Szwajcarski. Tutanota i Proton Mail, z tego co pamiętam, są za darmo, albo mają jakieś darmowe tiery. Proton Mail na 100% ma jakiś darmowy tier, chyba 500 MB można za darmo sobie tam trzymać. Mhm. Lavabit nie pozwala na żadne darmowe tiery, ma po prostu roczne opłaty, 5 GB albo 20 GB storage'u, albo za 30 albo za $60 na rok. Jest to, teraz jest promocja, w momencie, w którym on jakby uruchamia się i dodaje te wszystkie stare maile, można kupić za 15 na rok albo za 30 na rok, mieć taki bezpieczny adres e-mail. Mhm. Co jest ciekawe, pozwala te maile Lavabitowe dodać na przykład w Outlooku. Nie do końca wiem dlaczego, jak to działa, ale możesz sobie po prostu jako IMAP skonfigurować maila normalnie.
Okay. I mieć... No bo Outlook teraz chyba już funkcjonuje normalnie jako taki, wiesz, klient, nie? Że nie jest tylko wpięty do Exchange'a.
Mhm. Ale tutaj jak klikam sobie Outlook tutorial, jak dodać Lavabitowego maila, to jest, wiesz, dodaj nowe konto. Wybierasz tylko, żeby było nowe konto z IMAP-em, wpisujesz dane Lavabitowe i już.
Interesting. No spoko, jakby, no to dobrze, bo to znaczy, że wiesz, im prostszy bezpieczny jest ten e-mail proces.
Bezpieczny e-mail możesz zrobić bardzo prosto. Cena, no umówmy się, 5 GB maila to nie jest jakoś szczególnie dużo, z drugiej strony kto potrzebuje jakoś też dużo więcej. Za $15 na rok, mając świadomość, że to jest bezpieczna skrzynka mailowa, w sensie, że nikt poza tobą i osobami, do których piszesz, nie będzie mógł tego przeczytać, jest to w jakiś sposób pocieszające. Jest parę problemów. O, właśnie wszedłem na swojego maila, ja zużywam w tym momencie 2 GB. Mhm. To nie jest jakoś szczególnie dużo. Proton Mail jest za darmo, ale jest też za pieniądze i teraz właśnie sprawdzam też za ile pieniędzy, bo chciałbym to jakieś porównanie mieć do tego. Pricing jest. Na Proton Mailu, który nie możesz sobie podpiąć do IMAP-a, tylko trzeba mieć dodatkową aplikację, 5 GB storage'u jest za €48 na rok. Mhm. Więc na Lavabicie się opłaca bardziej.
No, na to wygląda. A jest w założeniu tylko, że, prostszy tylko, że w obsłudze, nie?
Tak, tylko że na Lavabicie nie możesz mieć własnej chyba domeny, a na Proton Mailu możesz. Anyway, $15 na rok, 5 GB to nie jest wysoka cena za bezpieczeństwo, natomiast jest z tym pewien problem, który ja mam i który powstrzymuje mnie, powiedzmy, żeby to kupić, bo o ile rozumiem trzymanie, że na mailu są rzeczy, które czasami są rzeczy, które są danymi wrażliwymi, tak? W jaki sposób? No, wszystkie nasze maile, hasła przychodzą, czy odzyskiwanie haseł, to wszystko rozumiem. Mhm. Tylko, że co mi po bezpieczeństwie danych mailowych, kiedy wysyłam je otwartym mailem do kogoś, kto ma Gmaila?
No tak. No tak, to jest, wiesz, no i jakby wszystkie te dane właśnie w tej chwili wpadają na serwerek Google'a, który sobie przeskanuje, dokładnie, sprawdzi, jak trzeba, znaczy oni tam, nie wiem, czy oni wysyłają to do władz, jak to wygląda. W sensie, nie wiem, ile było zgłoszeń z prośbą
oni
o wysłanie danych.
Oni mają to chyba na stronie.
Tak, tak, oni się jakby nie kryją, no wiesz, z tym, i to jest akurat spoko.
Bo kiedy korzystasz z Signala, WhatsAppa, Telegrama czy z jakiegoś innego Wire, no to wysyłasz dane, które no nie są mailem, tak, tylko są zwykle takimi pojedynczymi wiadomościami, bo to mimo wszystko komunikatory, no ale wysyłasz te dane zaszyfrowane od początku do końca, mm-hmm, i ty i osoba, z którą rozmawiasz, korzysta z tego samego klienta.
Ona na pewno ma klienta właśnie do tego, nie?
Skorzysta z tego samego klienta, ergo te wiadomości są bezpieczne w całości. No i tutaj ciężko byłoby tak naprawdę... No, oni tu piszą, że jest OpenPGP zaimplementowane, więc możesz te maile wysyłać po PGP. Tylko z drugiej strony, kto kiedykolwiek korzystał z PGP tak sensownie albo normalnie? No, chyba nikt, albo te 30 osób, które dzieliło się faktycznie danymi ze Snowdenem. Więc fajnie, że Lavabit wraca. Fajnie by było, gdyby więcej osób z tego skorzystało i faktycznie korzystalibyśmy z takich bezpiecznych. Jeszcze lepiej, gdyby Gmail zaimplementował w ogóle taką bezpieczną obsługę mailową. Oczywiście nie zrobią tego. Ale z racji tego, że 90% osób wokół nas korzysta z Gmaila, a ja przeniosłem ostatnio kolejną skrzynkę swoją do Gmaila, no to nie ma to sensu. No. A przyniosłem skrzynkę pocztową, Wojtek, masz teraz też maila wojtek@pinat.pl.
Super, dzięki.
No bo nie chciałem płacić kolejnych 5 euro, więc podpiąłem tą samą domenę pod jesusowe konta i jest pinat.pl, też można maile działają. Więc jak ktoś, jest chyba nawet mail, przyślijcie pieniądze do pinat.pl, też działa.
Czyli jakby tobie bezpośrednio, to wiadomo.
Bezpośrednio można też, tak, można pisać też na tego maila, to ja też dostanę pieniądze.
Super.
Fajnie, że nawet mi wraca. To jest taka usługa, z której kiedyś w ogóle myślałem, a fajnie było, wiesz, skorzystać, no super, takie rzeczy, info, coś tam bezpiecznie, mega, super.
No wiesz, zawsze pozostaje pytanie, na ile rzeczy, które wysyłamy mailem, są takie ważne i super ukryte, że
no nie wiem,
powinniśmy ich wysyłać, wiesz... No stary, ja PESEL wpisuję w tyle, wiesz, różnych dziwnych formularzy w internecie, że come on, nie wysyłam tego mailem raczej, chociaż no nie wiem, jakbym teraz, wiesz, zastanowił się, to pewnie wysyłałem, no cholera wie, ale wysyłałem z Gmaila na Gmail.
Z ciekawości wpisz sobie w wyszukiwarkę gmailową swój PESEL i zobaczysz, ile razy ci wyskoczy.
Aż się boję, kurde.
Właściwie to ja też to zrobię, jestem ciekawy.
Dobra, wpisuję. Tak normalnie tekstem, nie?
Tak, tak, tak.
Dobra. To będzie test.
O Jezus.
Ożesz ty.
Ile? Ile wyników?
30.
23.
No to jesteś trochę lepszy, no. Ale tak widzę. Korespondencja...
Pociesza mnie tylko jedna rzecz. Większość z tych maili to jest... No, jak nie wiem, czy nie masz działalności, ale jak robisz przelew do Urzędu Skarbowego, to potrzebujesz jakiejś metody uwierzytelnienia, że to ty, więc możesz pisać swój PESEL jako metodę uwierzytelnienia i to jest większość takich rzeczy. Mhm. Ale no,
rozumiem. No tu widzę, wiesz, jakieś tak kredyty, aktualizacja danych w jakimś tam Generali Direct, coś tam, więc ubezpieczenia, wiesz, to takie rzeczy. No tak, rzeczywiście.
Dobra robota.
No i potwierdzenie złożenia oświadczenia o miejscu płacenia podatków. FATCA. To było, co Szafi mówił, że trzeba zrobić, bo żeby ci nie skanowali konta. Więc niby bezpiecznie, ale niebezpiecznie.
FATCA? Co to jest?
FATCA. To jest tak, to składasz u siebie w banku taką prośbę, że hej, hej, ja nie zarabiam nigdzie poza Polską. Znaczy, że na pewno... O, dokładnie ci powiem. Posiadacz rachunku oświadczył, że rozlicza się z podatków wyłącznie w Polsce i nie ma obowiązku rozliczania się z podatków w innych krajach, w tym USA.
O Jezus, ale to oni zrobili, zamiast założyć, że to jest, że ludzie się rozliczają w swoim kraju, no to...
A nie, bo to właśnie musisz złożyć to, bo inaczej USA, bo tam jakąś umowę podpisali ze Stanami,
tak.
Że może ci zajrzeć na konto, bo a nuż może nie rozliczasz się odpowiednio, wiesz, z fiskusem amerykańskim, więc oni będą teraz tam, wiesz, skanować, nie?
O, ja chyba nie mogę tego zrobić, bo ja zarabiłem ze Stanów Zjednoczonych.
Szachmat. No niestety. No w każdym razie tak, taka opcja. No wiesz, no, dlatego wracając jakby do tych maili, no zawsze pozostaje pytanie, na ile faktycznie niebezpieczne, czy też wrażliwe są dane, które mailem wysyłamy. Jak widać, tych maili z jakąś tam daną wrażliwą jednak trochę wysłaliśmy, więc może to jest jakieś rozwiązanie, chociaż no znowu i tak wysyłasz to komuś i ten ktoś ma jakiegoś rodzaju klienta pocztowego, który jest mniej lub bardziej bezpieczny. Także to jest takie, wiesz.
Jest tych metod na to, żeby wysyłać to bezpiecznie, ale...
No wiadomo.
Niestety problem polega na tym, że ciężko jest, nie ma w tym momencie tak naprawdę wygodnej, bezpiecznej metody na wysyłanie takich danych właśnie jak PESEL czy cokolwiek, żeby...
Do urzędów na przykład, nie?
Tak.
No niestety. No, chyba, że ich formularze, ale zawierzysz.
Nie jestem pewien, ale boję się, że niektóre urzędy nadal działają na HTTP, więc jakby...
No, klasyk.
A nie, Ministerstwo Rozwoju na przykład jest po HTTPS-ie, więc już...
Nie, no to szacun, to dobrze. No dobrze, bardzo dobrze. Czy Orzeszku jeszcze coś mamy? Na tak zwanej tapecie.
Jeden mały temat.
Mm-hmm.
Chris Hadfield, które było w poprzednim odcinku.
Okej.
Okay. Ja polecam tę książkę.
Dobrze.
Polecam i polecam jeszcze jedną rzecz. Jak wejdziecie sobie na YouTube'a, to jest taki serwis, w którym są
materiały,
filmiki,
wideo.
Materiał wideo z całego świata. Chris Hadfield, ja wrzuciłem linka do poprzedniego odcinka, wrzucę też do tego, do konkretnej playlisty, nagrał An Astronaut's Guide to Life in Space. To jest taka playlista stworzona przez kanadyjską agencję kosmiczną, na której akurat Chris Hadfield pokazuje, jakie rzeczy dzieją się w kosmosie w takich normalnych sytuacjach, na przykład jak wygląda płakanie w kosmosie, jakie jedzą kanapki w kosmosie, jak myje ząbki. To wszystko można sobie zobaczyć. Tych wideo w ogóle jest więcej, większa liczba astronautów nagrywała takie wideo. Rosyjscy astronauci jacyś, jest jakiś kanał NASA Johnson z bieganiem w kosmosie, z życiem w kosmosie, no jest tego od groma. Wrzucam akurat Chrisa Hadfielda, bo to jest taki temat, od którego fajnie zacząć, szczególnie, że Chris bardzo fajnie o tym wszystkim opowiada. 40 parę materiałów, w sumie około godziny można sobie puścić na telewizorze i obejrzeć o tym, jak wygląda życie w kosmosie i jak wygląda płakanie, jedzenie kanapek właśnie. To trochę sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na problemy czy na nasze rzeczy, nad którymi się już tak naprawdę nie zastanawiamy, no bo jak myjesz ząbki, Wojtek, no to myjesz po prostu normalnie, nakładasz, polewasz sobie szczoteczkę wodą, bo wszyscy tak robią, dodajesz pastę, myjesz zęby przez 3 minutki, po czym wypukujesz usta, wypluwasz wszystko i jest done, no nie? Tylko w kosmosie nie jest tak łatwo, bo no, nie ma grawitacji, woda nie spada w dół, nie ma bieżącej wody. No i co się dzieje już z, jak wygląda mycie zębów w kosmosie, to już polecam po prostu zobaczyć. Ale mocno polecam i bardzo fajna książka się okazuje. Tak jak mówiłem ostatnim razem, że książka brzmi na bardzo fajną, tak teraz już to jestem bardzo głęboko w trakcie i mega mi się podoba. Także książkowy orzech mocno.
Polecam.
Mamy trzeci tydzień. Zaczyna się czwarty, tak? Czwarty tydzień. No jestem na trzeciej książce, więc mam całkiem niezłe tempo.
Damn, boy. Bardzo dobrze.
W zeszłym tygodniu miałem takie samo tempo, ale nie za bardzo miałem czas, żeby poczytać, więc...
No, kurde, ja bym w sumie poczytał.
Ja mam bardzo dużo książek, Wojtek, które mogę ci polecić, które jeśli chciałbyś, tak po prostu.
No.
Papierowe czy niepapierowe?
Nie, ja nie lubię papieru.
Nie lubisz papieru. Pobierz...
Kup sobie,
Wojtek.
Aha.
Kup sobie, Wojtek, na przykład książkę Blackout. To jest też książka, którą akurat czytam na Kindlu.
A, okej.
Okay. O tym, że nagle skończył się prąd.
A to tak, to ja bym chciał to przeczytać, bo już nawet rozmawialiśmy kiedyś prywatnie o tym, że to jest dobre.
Jest to dobra książka, więc zdecydowanie polecam.
Dobrze. Wspaniale. To ja przeczytam. Obiecuję. I tak, będzie przeczytane.
Dobra, i ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, żeby się już więcej już nie wymyślać.
Tak, już żeśmy tutaj wystrzelili z siebie, ile się dało.
Za tydzień się słyszymy, Wojtek, przed moim wyjazdem, tak naprawdę.
No właśnie, i będziemy kombinować, co dalej.
A odcinek 150, no to będzie odcinek, który wyjdzie na 100%, który będzie, kiedy ja będę już poza granicami naszego kraju. Tak. Czy jak go nagramy, to dowiecie się w trakcie. Znaczy, na pewno nagramy, ale jak go nagramy...
Co my tu wykombinujemy, to wymyślimy sami.
Dokładnie. Także dziękuję ci, Wojtku, za 148 odcinek Jesus Podcastu.
Tak jest. Dziękuję ja tobie.
Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam ciepło.
Pozdrawiam ciepło i do usłyszenia. Pa!
Słuchajcie Jesus Podcast.